okultyzm, magia, spirytyzm, droga ku udręczeniu i zniewoleniu, część czwarta. Robert Tekieli, publicysta, wydawca, dziennikarz telewizyjny i radiowy, autor kilku książek, między innymi popularna encyklopedia New Age, encyklopedia New Age dla chrześcijan oraz audycji radiowych. Wykład wygłoszony na konferencji poświęconej zagrożeniom duchowym.
Kolejnym prelegentem będzie pan Robert Tekieli, myślę, że znany przynajmniej słuchaczom Radia Józef, również jako, jest znany jako redaktor strony internetowej newageinfo.pl. Można zaglądać na nim, również swoje wiadomości pogłębiać.
Witam Państwa serdecznie. W tytule tego spotkania są takie dwie grupy zagadnień. Z jednej strony są zagrożenia duchowe, które tutaj akurat reprezentuje okultyzm, magia i spirytyzm, i są konsekwencje tych zagrożeń, czyli udręczenia i zniewolenia. Zastanawiałem się, w którą stronę te 45 minut poprowadzić naszego spotkania. I na początku myślałem o tym, żeby opowiedzieć o kilkunastu nowoczesnych wcieleniach spirytyzmu, ale słyszę z pytań, że audytorium jest dosyć zróżnicowane, więc powiem najpierw ogólnie, spróbuję w trochę inny sposób niż ojciec i ksiądz Grefkowicz zarysować pole w ogóle zainteresowań tych środowisk, które reprezentujemy. Mówiąc najbardziej ogólnie, to w tej chwili w cywilizacji zachodniej są trzy uniwersalne nurty światopoglądowe, które mają ambicje globalne. Jednym z tych nurtów jest materializm, świecki humanizm, jakkolwiek go nazwać. To jest taki sposób myślenia, który unieważnia w ogóle istnienie sfery duchowej. Jego apogeum to jest połowa ubiegłego wieku, kiedy wydawało się, że komunizm i hedonizm liberalny całkowicie zawojują świat. W latach 60. i 70. w Polsce 80. i 90. w sposób istotny w tej sferze nurtu centralnego kultury i jej obrzeży pojawił się New Age. I to jest taki światopogląd, czy też nurt światopoglądowy, bo tam są bardzo konkretne ideologie i światopoglądy, które są ze sobą czasami wewnętrznie sprzeczne, ale to jest taki nurt światopoglądowy, który o sferze duchowej mówi, że ona istnieje, ale że jest poznawalna przy pomocy nauki, narzędzi nauki oraz zmysłów i że warto ją penetrować, tą sferę duchową. Czyli wszystkie te rzeczy, o których mówił ojciec, no bo właściwie do New Age'u można włączyć, ponieważ New Age promuje również wszystkie praktyki, które znamy od tysięcy lat, czyli Old Age. Astrologię, wróżbiarstwo, amulety, wiara w amulety, wszelkie techniki związane z szamanizmem, jogą i tak dalej, prawda? I to jest drugi światopogląd, który walczy o serca i umysły ludzi zachodu, a już również dzięki Hollywoodowi zaczyna to być sprawa globalna. I trzeci nurt światopoglądowy, światopogląd chrześcijańsko-naukowy, czyli taki, który nauce zostawia sferę rzeczywistości materialnej i zjawiskowej, a religii zostawia sferę duchową. I teraz błąd wszelkich ideologii New Age'owych związanych z bioenergoterapią, akupresurą, akupunkturą. Mówię o ich próbach wyjaśnienia ezoterycznych, czyli poprzez istnienie jakichś subtelnych energii i tak dalej. Nie tak, w jaki sposób nauka próbuje tłumaczyć akupunkturę. Te wszystkie sposoby myślenia sprowadzają się do tego, że nasza kultura zrepresjonowała człowieka i człowiek nie używa, nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które są w nim złożone, że istnieje jakiś ukryty potencjał, że my mamy dużo większe możliwości. Mówi się o takich bzdurach, że używamy tylko 10% mózgu i tak dalej. To są rzeczy zweryfikowane przez naukę negatywnie już kilkadziesiąt lat temu, a mimo to w gazetach popularnych ciągle się to, tego typu mity się pojawiają. I teraz, jakie są konsekwencje przyjęcia takiego właśnie światopoglądu, światopoglądu New Age? Najogólniej rzecz ujmując, ludzie, którzy wchodzą w tego typu myślenie, otwierają się na praktyki, które są znane od tysięcy lat, są praktykami duchowymi i przed którymi chrześcijaństwo, ale też inne religie po prostu ostrzegają. Jeśli ktoś idzie na kurs doskonalenia umysłu metodą Silwy, w rzeczywistości uczestniczy w spirytyzmie i w magii. Jeśli ktoś, nie wiem, uczy się języków metodą Sita, uczestniczy w technikach transowych, które są znane szamanom i kapłanom orientalnym od tysięcy lat. Jest kwestia tylko nowego nazewnictwa. Spirytyzm nazywamy channelingiem, podróże astralne nazywamy podróżami poza ciałem, OOB i tak dalej, i tak dalej. I teraz dwa zasadnicze sposoby otwierania się na rzeczywistość duchową, w których ta cała skomplikowana siatka różnorodnych praktyk się mieści. Ojciec mówił o swojej encyklopedii o około 100 hasłach, tak? Ja w leksykonie zagrożeń duchowych wymieniłem ich 100 kilkadziesiąt. Z tym, że nie wszystkie one są zagrożeniami duchowymi, bo na przykład akupresura, o której była tutaj mowa, jest po prostu tylko błędem intelektualnym. Chociaż ludzie ją stosujący mogą być inicjowani, o czym też już mówił ojciec. Jest taka ciekawa, takie ciekawe zestawienie trzech różnych wizerunków stóp, trzech różnych szkół akupresury. I w każdej z nich serce, ten punkt, który należy masować, żeby uzdrowić serce, znajduje się w innym miejscu. I najogólniej rzecz biorąc, można wśród tej mgławicy new age'owo-ezoteryczno-okultystycznej można ją skategoryzować na przykład w taki sposób, że te praktyki dzielą się na oszustwa, błędy i zabobony. Oszustwo, przesąd, zabobon. To jest taka kategoria, o której ojciec bardzo często, ojciec Posadzki mówi. Wśród rzeczy, które są po prostu zwykłym oszustwem, nie wiem, pierwszy z brzegu biorezonans. Jest taka metoda, trzyma się takie elektrody w rękach, i jest wydruk komputerowy i tam wszystkie organy są. Tylko problem polega na tym, że poszła osoba bez nerki, której wycięto nerkę, no i na tym wykresie kolorowym miała zdrową nerkę, tylko trochę miała chorą wątrobę. Co było oczywiście nieprawdą, bo badania normalne i medycyny wykazały, że to jest nieprawda. I to są oszustwa. W 2 tygodnie po tym, jak ogłoszono odkrycie Marii Curie-Skłodowskiej, odkrycie radioaktywności na Pradze Warszawskiej, otworzono zakład uzdrawiania przy pomocy radioaktywności. Wchodziło się do takiej beczki, na beczce były lampki, migały i ludzie wychodzili uzdrowieni. Sfera oszustwa, teraz sfera przesądu, czyli ideologii, które nie opisują rzeczywistości. I to są oczywisty przesąd, widzę czarnego kota i ma to wpływać na mój los. Nic takiego się nie dzieje, nie ma takiej relacji, a tym bardziej nie ma związku spluwanie 3 razy przez lewe ramię ani z kotem, ani z moim losem. Ale są przesądy, które mają podbudowę uniwersytecką. Jest coś takiego, co się nazywa programowanie neurolingwistyczne, NLP. Ja, żeby to zrozumieć, nie jestem filozofem jak ojciec, jestem zwykłym absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Musiałem 2 lata czytać te podręczniki, żeby zrozumieć, na czym polega manipulacja w nich zawarta. One są nieskuteczne, te techniki manipulacyjne wobec osób, które nie uznają naszego autorytetu, ale wobec osób, które nam podlegają, są skuteczne. Był taki kurs uwodzenia, reklamowany przez Onet bardzo mocno, nazywał się NLS i był oparty na NLP. No i poproszono też młodego człowieka, który był na 3 kursach i w dalszym ciągu nie udało mu się poderwać ani jednej kobiety, mimo że tam się twierdzi, że przy pomocy ruchów gałek ocznych oraz pewnych słów, które zakotwiczają się w świadomości i podświadomości kobiety, można uwieść każdą kobietę. No i poprosiliśmy go, żeby, no mając za sobą argument 3 sum wydanych na te kursy nieskuteczne, żeby poprosił swojego mistrza, nauczyciela, trenera osobistego, który ten kurs prowadził, no żeby poszedł w miasto i poderwał dowolne kobiety. No i poszli. Kelnerka zabiła tego trenera śmiechem, kiedy tam coś próbował zakotwiczać czy machał oczyma. Kobieta na ulicy zaczepiona przez tego mężczyznę po prostu uciekła. I to jest sfera przesądu, czyli rzeczy, które nie są prawdziwe. I wydawałoby się, że można lekceważyć błędne ideologie. Problem polega tylko na tym, że za błędem bardzo często postępuje grzech. Jeśli ktoś wierzy na przykład w to, że kasztany na ekranie komputera pochłaniają jakieś promieniowanie i nie sprawdzi, czy istnieje takie promieniowanie, nie sprawdzi, czy kasztany je pochłaniają i dlaczego akurat kasztany, a nie, nie wiem, pączki z dżemem. Jeśli tego nie sprawdzi i uwierzy w coś, w co powinien wiedzieć, to jest na najlepszej drodze do tego, żeby uwierzyć, że istnieje energia chi, że istnieją akupunkty, że powieszenie lustra na drzwiach łazienki może uratować rozpadające się małżeństwo. To jest feng shui, takie są konsultacje za grube pieniądze, że zakopanie pieniędzy w lewej, północnej części ogródka i usypanie kopczyka sprawi, że ktoś będzie bogaty. W każdej chińskiej restauracji jest akwarium i zawsze są tam ryby, najczęściej aruany, bo one są najskuteczniejsze według tego. To są przesądy, czyli rzeczy, które są błędnym wierzeniem. Natomiast bardzo łatwo przesąd przechodzi w zabobon. Pierwszy z brzegu. Młodzi ludzie słuchają muzyki reggae. Jest taki nurt rastafariański. Rastafarianizm to jest religia. W tej religii zbawicielem jest cesarz Haile Selassie. On miał być tym zbawicielem, który wyprowadzi uciemiężony czarny lud, prawda, w sferę wolności i szczęścia. I teraz każda osoba, która słucha muzyki reggae, tej rastafariańskiej, która śpiewa te teksty, która angażuje emocje w rastafarianizm, jest bałwochwalcą, jest wyznawcą boskości małego człowieka o ciemnej cerze z bokobrodami, który żył w Etiopii w ubiegłym wieku. I teraz, kiedy się mówi o tym, o jakichś elementach popkultury, że one mogą być elementami zagrożeń duchowych, czyli że mogą być zabobonem, no to zawsze następuje wielkie zdziwienie. No jak to możliwe, że sfera rozrywki, nie wiem, książki takie jak Harry Potter czy filmy, że mogą przynosić zagrożenia duchowe? Istnieje w oficjalnym spisie w Australii i w Wielkiej Brytanii istnieje wyznanie, które nazywa się religia Jedi. 450 tysięcy ludzi wpisało w rubryce wyznanie religię mocy. Niech moc będzie z tobą. Ewangelistami tej religii są scenarzyści Gwiezdnych Wojen. Książka o Harry Potterze, no co może być złego w książce, prawda? Jak książka może realnie oddziaływać na człowieka? Dlaczego kardynał Ratzinger wygłasza takie bzdury, że książki o Harry Potterze zabijają chrześcijaństwo w duszy młodego człowieka, zanim ono tam zdąży się zakorzenić? Jak można takie bzdury wypowiadać? Po zakończeniu cyklu 7 książek, po ukazaniu się 7 książki, psycholog amerykański Jeffrey Radzki zrobił badania na 4000 fanów Harry Pottera i u 10%, czyli u 400 osób, stwierdził syndrom odstawienia, takiego jaki następuje u osób uzależnionych od alkoholu, które odstawiają alkohol, albo u osób uzależnionych od narkotyków, które odstawiają narkotyki. Czyli zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, problemy w relacjach międzyludzkich, utrata sensu życia. I proponuję, żebyście, jeśli macie dostęp do komputera często, żebyście sobie wbili w Google właśnie Harry Potter, Rudzki czy i znaleźli świadectwa tych dzieciaków, które mówią, jedno z nich jest tak wstrząsające, zapamiętałem je do dzisiaj. Dziewczyna mówi, 17-latka, czytała książki po kolei ukazujące się. I ona mówi, ja wiem, że to jest fikcja literacka, ja wiem, że cierpię na syndrom odstawienia, ale ja nie potrafię w żaden sposób przyjąć wiadomości, że już więcej tych książek nie będzie. Ja żyłam od jednej do drugiej, ja przyjaźniłam się z tymi bohaterami, ja w tej chwili nie wiem, po co żyję, ja w tej chwili po prostu, moje życie nie ma sensu, jest pozbawione sensu. I teraz jak to się dzieje, odnoszę też, bo to jest dłuższy przewód myślowy do książek ojca, który no, dość precyzyjnie pokazał, jak to jest możliwe, żeby książka uzależniała. Są tam mechanizmy w niej używane, niektóre po raz pierwszy. W każdym razie, mówiąc najkrócej, dzieje się to tak podobnie jak w hipnozie. Książka, w której rytm jest bardzo wartki, która tak głęboko pochłania emocje dzieci, że, bo to niebezpieczeństwo dotyczy głównie dzieci młodszych, prawda, jeszcze nie nastolatków, że zawarte w tych książkach przekonania okultystyczne jakby kodują się w podświadomości człowieka w sposób zupełnie pozaświadomy. Ale jak mówię, ten mechanizm, warto poznać jego działanie dość precyzyjnie, bo myślę, że skoro pokazała się taka książka, zarobiono na niej miliardy, to będą dalsze próby właśnie takiego oddziaływania na czytelników. I może powiem o takich najbardziej obrazowo działających przykładach zagrożeń duchowych. Wybrałem je spośród świadectw osób, które wystąpiły w filmie Jarmark Cudów, bo te osoby wystąpiły z imienia i nazwiska, dały twarze. To są rzeczy absolutnie wiarygodne. To byli biznesmeni, lekarze, pedagodzy, którzy chcąc ostrzec innych opowiedzieli historie swoje, które zaczynały się no, bardzo niewinnie, no bo na przykład właśnie od tych kasztanów, od ćwiczeń izometrycznych, od jakichś takich rzeczy kompletnie banalnych i nieistotnych. Natomiast w chwili, w której zaczyna się przyjmować na wiarę rzeczy, które powinno się wiedzieć, to ta droga już toczy się na tej drodze, te rzeczy toczą się bardzo szybko. Beata. W wieku lat 15 dostała prezent chrzestna, kupiła jej wizytę wróżki. Wróżka coś tam jej opowiedziała i na koniec wypowiedziała zdanie, które zmieniło życie Beaty. Ty masz wielki talent. Beata zaczęła wróżyć z kart. Na początku to były zwykłe karty, ale miała talent, no bo nie tylko koleżanki w liceum przychodziły do niej po wróżby, ale również nauczycielki. Po jakimś czasie Beata przeprowadziła się do Warszawy, zaczęła studiować i zaczęła używać kart tarota. Widać była skuteczna w tym działaniu, kupiła sobie mieszkanie, jak powiedziała, grała na giełdzie, nie straciła. I w pewnym momencie zaczęły się dziać rzeczy już niezwyczajne, które doprowadziły ją do egzorcyzmów i do wyzwolenia z tego zniewolenia duchowego, w które weszła. Pierwszy etap polegał na tym, że klient wchodził do jej mieszkania i ona już w drzwiach wiedziała, co ma mu powiedzieć. Wiedziała, jaką historię ma opowiedzieć. Nie potrzebowała kart. I w tym momencie widać wyraźnie, że te ideologie, które są głoszone przez praktyków wróżbiarstwa na przykład, są nieprawdziwe, bo oni mówią, że jeśli karta A leży od karty B, to znaczy to X, Y, Z, prawda? Że coś się w twoim życiu zdarzy. Ale jeśli karta C leży obok karty F, to znaczy to zupełnie co innego, prawda? Okazało się, że ona do tych wróżb nie potrzebuje kart. Każda z dziedzin toksycznych duchowości, ukrytych za fenomenami współczesnej kultury, ma ideologię, która uprawdopodabnia i sprawia te ideologie i sprawia, że ludzie są skłonni intelektualnie zaakceptować to, że ktoś może im powiedzieć o ich przyszłości na przykład. Albo że ktoś może ich uzdrowić. Albo że człowiek może oddziaływać na innego człowieka w jakiś bardzo konkretny sposób, który jest nadprzyrodzony, nadnaturalny. I pierwszym krokiem jest przyjęcie intelektualne jakiegoś nieprawdziwego sposobu myślenia o świecie. I teraz, jaki był następny krok? Otóż Beata siedziała z klientem, coś mu tam mówiła i nagle traciła świadomość, budziła się po pół godzinie, mówiąc i nie wiedziała, co facetowi powiedziała, czy kobiecie, tylko widziała przerażenie na twarzy tej osoby. Głupio jej było zapytać, co ja takiego ci naopowiadałem, że się tak boisz, więc szybko kończyła seans, kasowała pieniążki, osoba wychodziła. I nawet to nie sprawiło, że odrzuciła wróżbiarstwo. Dopiero następny etap, za chwilę przedstawię dwie interpretacje tego wydarzenia, które się uzupełniają. I teraz następny etap to jest taki, że w jej domu, w jej mieszkaniu zaczęły się pojawiać dwie osoby, mężczyzna i kobieta. No i oczywiście hipoteza była jasna, choroba psychiczna. No bo jak komuś się pojawia coś, czego nikt inny nie widzi, no to wiadomo, kobieta sfiksowała. Ona była też przekonana, że to jest choroba psychiczna. Problem pojawił się w chwili, w której również jej dzieci zaczęły widzieć te osoby. Jedno dziecko było maluteńkie, drugie już potrafiło mówić. Dzieci się wybudzały w nocy, krzyczały, nie chciały spać w tym pokoju. Prosiły mamę, żeby zabrała tego pana, ojca, żeby tą panią zabrał, bo one nie chcą tych osób, które krzyczą, wymachują rękami i tak dalej. I dopiero w tym momencie oni potargali te karty, wyrzucili te wszystkie przedmioty, akcesoria związane z wróżbiarstwem. Była modlitwa, uwolnienie i proces wychodzenia z tego uzależnienia trwał jeszcze lat naprawdę kilka. I teraz na czym polegają te etapy uzależnienia? Na początku widać wyraźnie, kiedy ona mówi rzeczy, które pojawiają się w jej umyśle, że ma do czynienia z jakąś inteligencją, która potrafi jej zreferować jakąś tam historię. Potem, kiedy proces otwierania się Beaty na tą rzeczywistość duchową zachodził, ona już miała możliwość, demon miał możliwość wyłączania jej świadomości, czyli wprowadzania ją w stan transowy. Czyli po prostu rozporządzał jej ciałem. A w końcu mógł doprowadzić do tego, że pojawiały się również, no, można to nazwać halucynacjami, gdyby nie to, że dzieci, prawda? I teraz to jest w każdej z tych dziedzin, czy to jest bioenergoterapia, jest również świadectwo, tam są również świadectwa bioenergoterapeutów, którzy mówią dokładnie o tym procesie, że oni wchodzą w rzeczywistość, która ma być fizykalna, bo dotyczy energii, ma być dobra, no bo ma dawać zdrowie, a rzecz kończy się egzorcyzmami, ponieważ bioenergoterapia jest kolejnym wcieleniem mesmeryzmu, który ze spirytyzmem przeplata się w historii XIX wieku na zmianę. Raz jest hipoteza, że tam są jakieś byty, istoty po drugiej stronie, a raz jest hipoteza, że mamy do czynienia z energią, jak Mesmer mówił o eterze czy o jakimś magnetyzmie zwierzęcym, prawda? I teraz wszystkie te rzeczywistości, które ojciec opisuje, jeszcze pojawiła się książka w tej chwili księdza Zwolińskiego, Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, także jest w czym wybierać. Te wszystkie fenomeny, które są zabobonem, czyli już praktyką, w której mamy do czynienia z otwieraniem się na rzeczywistości duchowe, na demona mówiąc krótko, opierają się na tym mechanizmie manipulacji, że ludziom co innego jest przedstawiane, że no nie wiem, tutaj miałem taką rozmowę z jednym, z osobą, która pojawiła się na sali, dotyczącą sztuk walki. Sztuki walki są, i tutaj będzie o tym mówił ksiądz, który był praktykiem sztuk walki, będzie o tym mówił. droga wchodzenia w te praktyki jest taka, że na początku mówi się o rzeczach naturalnych, o ćwiczeniach, o osiąganiu jakichś tam celów zdrowotnych i tak dalej. Po czym na wyższych stopniach mówi się już o tym, że dobry aikidoka musi mieć dar jasnowidzenia, musi uzdrawiać i tak dalej. Warunkiem zdobycia czwartego stopnia mistrzowskiego jest udowodnienie swoich właściwości nadnaturalnych. Te właściwości nadnaturalne nie są żadną ukrytą potencją w człowieku, tylko są darami demonicznymi. Ja może nie będę już przechodził przez te wszystkie kolejne dziedziny zagrożeń, bo można sobie o nich przeczytać w tych książkach, o których mówiłem, można sobie kupić filmy i tak dalej. Dlatego, że ja po 6 latach zajmowania się tym stwierdziłem, że to jest po prostu strasznie monotonne i nudne. Bo są właściwie tylko dwa warianty. Albo mamy do czynienia, jak na przykład w przypadku amuletów, z manipulacją, która polega na tym, że człowiek oddaje cześć demonowi, no bo ktoś nosi przedmiot, pierścień Atlantów, pentagram, oko Horusa, jakkolwiek będzie się nazywał ten przedmiot i mówi mu się, że tajemne moce dzięki temu przedmiotowi są na jego usługi, że mu to zapewni szczęście, bezpieczeństwo. Kierowcy tirów jeżdżą w amuletach, wyjeżdżają na Białoruś czy na Ukrainę bardzo często. Dziewczyny noszą amulety szukając przystojnych i porządnych narzeczonych. I ci ludzie myślą, że coś będzie im służyć i im da te rzeczy, których pragną. Prawda jest natomiast taka, i o tym pisał już święty Tomasz z Akwinu, że amulety albo są przedmiotami poświęconymi rytualnie demonom, albo są symbolami, które komunikują światu duchowemu przynależność. Czyli nosząc amulet, noszę tabliczkę, demonie zapraszam cię do swojego wnętrza. Po prostu. Dlatego, że tych przedmiotów używano od setek bądź tysięcy lat w rytach przywołujących duchy. I na tym polega manipulacja, że człowiek, myśląc, że robi co innego, otwiera się na rzeczywistość demoniczną poprzez akt oddania czci. Natomiast drugim takim nurtem, który łączy znowu dziesiątki czy setki tych praktyk, jest nurt transowy. To znaczy dzieje się to, nie wiem, w kursie szybkiego czytania, fotograficznego czytania, w kursie nauczania języków metodą Sita, w pozytywnym myśleniu, w metodzie kontroli umysłu techniką Silwy, w metodzie doskonalenia umysłu, w programowaniu neurolingwistycznym. Są tam elementy również w kinezjologii edukacyjnej, o której mówił ojciec. Te elementy występują w sztukach walki, te elementy występują w jodze, w medytacji transcendentalnej, we wszystkich formach medytacyjnych, orientalnych. Nawet w salonach dr Eris, w salonach spa, na koniec tej całej sesji uciskania, masowania, zdzierania skóry i różnych innych rzeczy, na koniec pani robi jakiś gest, wychodzi, a w tym czasie brzmi muzyczka. I zadzwoniła do mnie słuchaczka, która powiedziała, że kiedy ta muzyka się uruchomiła, ona miała nagle sekwencję następujących po sobie obrazów, ale to nie był sen, bo we śnie to wszystko dzieje się powoli, prawda, i to przepływa. To trwało 15 minut, a ona takich obrazów miała kilkanaście. Po czym ta kobieta przyszła, coś tam znowu, jakiś gest zrobiła, muzyka się wyłączyła, ona wróciła do świadomości. Są sprzedawane kasety z głębokim relaksem, prawda? Tam, które dostrajają fale mózgowe i tak dalej. To wszystko jest gadanie, które ma ukryć realne oddziaływanie tych rzeczywistości. Muzyka techno, będzie o tym mówił Leszek. Ja tylko powiem o jednej rzeczy, o której on chyba nie za każdym razem mówi. O tym, jakich używa się dźwięków psychoaktywnych, czyli tak dobranych, żeby zaburzać pracę mózgu i pracę serca człowieka. Te niskie dźwięki, te umc, 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 prawda, one wprawiają serce w taki stan zbliżony do stanów epileptycznych. Te wysokie dźwięki nakładają się na fale mózgowe i one są tak dobrane, bo ci ludzie jeździli po całym świecie, na Madagaskar, na Syberię, na wyspy polinezyjskie, tam gdzie szamani używają muzyki do wprowadzania siebie i innych ludzi w trans. I oni po prostu wybierali te fragmenty, które realnie zmieniają świadomość człowieka. Czyli z jednej strony mamy bałwochwalstwo, ludzie poprzez oszukani oddają cześć, nie wiem, przy pomocy muzyki rastafariańskiej, czy amuletów, czy wróżbiarstwa, oddają cześć po prostu niebogu, a z drugiej strony mamy wszelkiego rodzaju techniki wywołujące odmienne stany świadomości. I teraz są sztuki walki, które są tylko i wyłącznie ćwiczeniami fizycznymi. Można je dla uporządkowania nazwać sportami walki. Nie wiem, judo, brazylijskie jiu-jitsu. Tam nie ma żadnych technik mentalnych. I tam nie mówi się o żadnej drodze. Prawda? Tylko tam mówi się o tym, że trzeba zostawić 3 hektolitry potu na sali, żeby być dobrym. A oprócz tego są sztuki walki, w których mówi się o jakiejś filozofii, o tym, że za jakiś czas będziecie mieli jakieś właściwości, że w pewnym momencie będziecie czuli, co przeciwnik będzie chciał zrobić. A po iluś tam latach mówi się o tym, że będziecie uzdrawiali, że będziecie słyszeli myśli innych ludzi i tak dalej. Czyli wszystkie te zjawiska sprowadzają się właściwie do tych dwóch typów inicjacji. I teraz tak. Nie każde wejście w stan transowy kończy się problemem duchowym w sensie takim, że przychodzi demon do człowieka. Nie zawsze tak się dzieje. I nie chciałbym tutaj wchodzić w rolę osób, które są powołane do tego, żeby w końcu intelektualnie zapanować nad zjawiskiem zdemonizowania, ale można powiedzieć najkrócej, że ważny jest stan duchowy takiej osoby, czy jest w łasce uświęcającej, czy jest na przykład w długotrwałym grzechu. Myślę, że też rola anioła stróża też jest istotna w tej kwestii. Więc różni ludzie w różny sposób na takie rzeczy reagują, ale powtarzanie takich doświadczeń, powtarzanie wizyt bioenergoterapeuty, seansów spirytystycznych, jakichś podróży poza ciałem, świadomego śnienia i innych rzeczy, które zmieniają stan świadomości na odmienny, otwiera człowieka na zagrożenie duchowe. I teraz ja o tych rzeczach mówię Państwu nie dlatego, że przeczytałem o tym w książkach, tylko mówię dlatego, że sam doświadczyłem oświecenia, stanu ekstatycznego, do którego zmierzają od buddyzmu Zen przez wszystkie te religie, które mówią o roztopieniu się człowieka w rzeczywistości kosmosu, o starciu ego i tak dalej, i tak dalej. Jest to stan zupełnie niezwykły. Ja na szczęście się nim nie zafascynowałem, bo miałem potężny biznes, którego musiałem pilnować. Nie miałem czasu w ogóle się tym zajmować, ale doświadczenie było nieprawdopodobne, bo ja miałem miałem pewność, że rozumiem cały świat, że rozumiem absolutnie wszystko. I miałem takie poczucie, że na przykład, że wiem, że nie istnieje sprzeczność między determinacją całkowitą i absolutną wolną wolą. Dzisiaj nie wiem, jak to było możliwe, ale ja wiedziałem to wtedy, prawda? I teraz wszelkiego typu praktyki, w których mamy do czynienia z technikami medytatywnymi, tak najogólniej to, bo to są techniki medialne, tantryczne, no jest ich naprawdę mnóstwo. Powiedzmy sobie o tym, że one są medytatywne, czyli otwierające na odmienne stany świadomości. Wszystkie one w różnym stopniu występują w tych dziedzinach zagrożeń duchowych, które nie są bałwochwalstwem. I można dużo mówić o mechanizmach transowych. Ten mechanizm jest złożony w organizmie człowieka. Pan Bóg człowiekowi to dał. I te właściwości pojawiają się w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia człowieka. Medycyna opisuje to jako stan wstrząsu pourazowego. Ludzie z pobladłą cerą, źrenice niereagujące na światło. Ci ludzie czasami potrafią dokonać rzeczy, których nie potrafi zrobić nikt inny. Są opisane matki, które podnosiły samochody, pod którymi były uwięzione ich dzieci. Ludzie, lekarz pogotowia ratunkowego opisywał człowieka, który ze zmiażdżonymi goleniami przeskoczył przez ogrodzenie łazienek królewskich po wypadku. I teraz wszystkie te szamańskie i orientalne religie penetrują tę właściwość człowieka, tylko robią to intencjonalnie, a robić tego nie należy. Dlaczego? Dlatego, że te stany, odmienne stany świadomości, bardzo zużywają człowieka i jeśli lekarz czy ratownik przyjeżdża na miejsce wypadku, stwierdza wstrząs pourazowy, to natychmiast takiego człowieka izoluje się termicznie, kocami albo taką folią aluminiową. Dlaczego? Jeśli się tego nie zrobi, ten człowiek może umrzeć z wychudzenia. Dlaczego? Bo ten mechanizm, który jest w nim uruchomiony, jest mechanizmem niesamowicie pochłaniającym siły żywotne człowieka. I dlatego nie ma żadnego sensu wchodzić w te techniki związane z odmiennymi stanami świadomości, bo skórka nie jest warta za wyprawkę po prostu. Ktoś się nauczy w metodzie głębokiego relaksu jakiegoś języka, zapomni go po 3 miesiącach i tak, natomiast może zniszczyć sobie osobowość. Konkludując, 3 światopoglądy, czy nurty światopoglądowe, ten światopogląd New Age, który zawiera w sobie setki ideologii i oszustwo, przesąd, zabobon. I metoda bałwochwalcza i metoda transowa, która otwiera na rzeczywistość duchową. Jakie są tego konsekwencje? Depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie, obniżenie nastroju nieadekwatne do bodźca, rozpadające się relacje, więzi rodzinne, niechęć do modlitwy, niechęć do kościoła, utrata pewności zbawienia, całkowita destrukcja życia wynikająca na przykład z nieprawdopodobnej ilości złych wydarzeń, nieprawdopodobnej statystycznie, której zdarza się w życiu człowieka. I to jest doświadczenie egzorcystów, a także grup. Ja posługuję w takiej grupie, jest tutaj nawet kapłan, który nam pomaga. Grupa, która od jakiegoś czasu modli się nad ludźmi zdemonizowanymi, nieopętanymi oczywiście. I doświadczenie tego jest takie, że po bioenergoterapii, aikido, tai chi, wywoływaniu duchów i tych wszystkich rzeczach, o których była tutaj mowa, ludzie mają zniszczone życie, wyrzekają się tych rzeczywistości. Krótka modlitwa osób, członków kościoła i ich życie diametralnie się zmienia. Zatem powód był duchowy, a nie psychiczny. Dziękuję.
Kwadrans na zadawanie pytań. Kto pierwszy?
Alicja, chciałam zapytać, co to jest za grupa, gdzie są te spotkania, bo mnie to interesuje.
Można napisać na stronę newageinfo.pl i tam jest taka rubryka Szukam kapłana. I wtedy już my się odezwiemy i zaprosimy na spotkanie do Łomianek. Może. Bardzo proszę.
Radek Kwiatkowski. Mam takie pytanie, jak zachęcić osobę, która zajmuje się tymi wszystkimi rzeczami, do porzucenia tego? Właściwie wszystkimi, które były dzisiaj tutaj powiedziane.
Przez post i modlitwę. Tylko i wyłącznie. Bo jeśli ta osoba jest w wielu praktykach, oznacza to, że jej umysł i wola są już zainfekowane i wtedy żadna argumentacja nie jest skuteczna, wręcz może być przeciwskuteczna. Być może warto jest skonfrontować taką osobę z kimś, kto ma doświadczenie takiej, którejś z tych praktyk, żeby ta osoba po prostu powiedziała, co stanie się za pół roku i za rok. No bo te historie zawsze są powtarzalne, jakby wiadomo mniej więcej, jak ten upadek duchowy następuje. I to wtedy, kiedy się stanie, może być punktem wyjścia. Natomiast uzależnienia duchowe są identyczne jak z uzależnieniami farmakologicznymi czy jakimikolwiek innymi. Dopóki człowiek nie dojdzie do wniosku, że ma problem, a tak naprawdę kiedy nie odbije się od dna, to nikt mu nie jest w stanie pomóc. Post i modlitwa.
Marzena. Próbowałam przekonać moją córkę o tym, żeby do tego, żeby nie czytała Harry'ego Pottera. Posłużyłam się tutaj przytoczoną książką.
Ile lat miała, czytając?
10. Przytoczyłam, przekazałam jej i sama przeczytałam tę książkę, o której Pan mówił, rekomendowaną przez wówczas kardynała prefekta Kongregacji Nauki Wiary Ratzingera. Niestety nie mogę polecić tej książki. To znaczy...
Mówi Pani o książce Pani Kubi, tak?
Tak, dokładnie. W książce tej znajdują się błędy, które całkowicie skompromitowały tę ideę, że Harry Potter jest zły. I chciałabym Pana zapytać, czy istnieje książka, którą Pan przeczytał i być może również Harry'ego Pottera, aby móc zarekomendować wiarygodną pozycję, chociaż to teraz jest już trudne, bo Pan rozumie, że błędy wersji informacyjnej kompromitują ideę, także tym bardziej sprawa mniej uchwytna, czyli duchowa, staje się mniej wiarygodna, tak? Czy w związku z tym mógłby Pan skomentować po pierwsze tę sprawę, ewentualnie czy zgodził, jeżeli Pan wie o tym, to czy można umieścić informację, która by sprostowała ten, to znaczy taką informację, która by pozwoliła uniknąć podobnego błędu, który ja popełniłam. No i po trzecie ewentualnie poproszę o polecenie innej książki. Dziękuję.
Jest tak, po pierwsze też proszę na stronę newageinfo.pl napisać. Rozpoczniemy korespondencję, Pani w punktach wymieni te błędy i wtedy będę mógł dalej z tym robić cokolwiek. Jest książka ojca Posadzkiego o Harry Potterze, nie ma tam błędów. Problem z Harry Potterem jest taki, że fascynacja to jest ten moment, gdzie się zaczyna realny problem. Bo są ludzie, którzy przeczytają tę książkę i po prostu powiedzą, to jest zła literatura. Mój syn, bo widział, że ja piszę książkę o Harry Potterze, bardzo chciał przeczytać, ale kiedy przeczytał pierwszy, drugi tom i po prostu machnął ręką, bo to jest zła literatura po prostu. Zajmowałem się literaturą przez 12 lat zawodowo. To jest po prostu taka sobie literatura. Więc to tyle. I proszę o kontakt i wtedy będę mógł odnieść się do tego, co Pani mówi o błędach w książce Pani Kuby. newageinfo.pl, nefage.info.pl.
To ja jeszcze raz, bo ja już wcześniej pytałam się księdza Grefkowicza, Małgorzata Pastewka. Chciałam się zapytać o taką rzecz, znaczy jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to ja swoim drogim dzieci przerobiłam to. I po prostu książki są zakurzone na półce w tej chwili. Ktoś z tego się wyrasta, jeżeli właśnie nie wchodzi się w tą fascynację. Natomiast ja chciałam się zapytać o coś innego, o amulety, ale znaczy o rzecz związaną z amuletami. Chodzi o podróże do Afryki, do Egiptu, do Tunezji, do Turcji, do Izraela, do Jordanii, tam gdzie spędzamy wakacje, Bali, nie wiem, Polinezja, etc. Tybet. I jesteśmy, nie orientujemy się po prostu, nie mamy takiej wiedzy kulturowej, co jest tam no, prawdziwe, magiczne, a co są tylko jakieś takie pamiątki dla turystów, cepeliada tamtejsza. Ja miałam ten przypadek w Egipcie, że moja córka, która lubi koty, no po prostu była zafascynowana szakalami i mam w domu szakala. No po prostu przywiozłam jakiegoś z glinobitki zrobionego. I...
Może spaść przypadkiem.
A niech spadnie, nic mu się... Znaczy nie będę, że go żałowała. Ale jest pytanie, co robić, jak rozeznawać w takich sytuacjach wakacyjno-rodzinno-turystycznych i potem co robić z tym całym zakurzonym, prawda, przedmiotami, które się przewozi.
Ja bym polecał cytrusy, żeby wydać pieniądze na takie rzeczy, na miejscu, nie skażone chemią. A mówiąc śmiertelnie poważnie, to chyba w ogóle nie warto przywozić tego typu pamiątek. Dlatego, że my nie wiemy, które z nich są cepelią robioną gdzieś w baraku koło lotniska, a które z nich są realnymi przedmiotami, które mają duchową moc. Być może, że to jest tylko 1% z tych przedmiotów, ale tutaj należy się chyba posługiwać tą sentencją, że wszystko nam wolno, nie wszystko przynosi pożytek i jeśli coś ma tylko pozór zła. Małpy przywożone z Indii, no to jest bóstwo. Słonie przywożone z Indii, to jest wizerunek bóstwa. Papirusy przywożone z Egiptu niektóre z nich mają moc duchową. Nawet kadzidełka, konkretne kadzidełka są poświęcone konkretnym bóstwom. Więc świat jest tak różnorodny, że nie ma powodu, żeby akurat koncentrować się na przedmiotach tego typu, prawda? Można przywieźć rzeczy, które kompletnie nie mają żadnego znaczenia symbolicznego. Więc gdyby ktoś mi zapytał, czy ja bym sobie w domu coś takiego umieścił, odpowiedź brzmi nie. I nie wydaje się sobie zacofanym średniowiecznym katolikiem.
Elżbieta z Warszawy. Ja chciałam zapytać, jak należy postępować, jeżeli się jest osobą wychodzącą z tego typu problemów, jak chociażby Silva, jeżeli się jest zmuszonym przebywać w środowisku osób, które w tym tkwią. No bo
te właśnie... Czy nad tą osobą była modlitwa?
Tak, ale pozostałe osoby w tym tkwią.
Absolutnie zalecenie jest takie, żeby zmienić środowisko.
A jeżeli jest to niemożliwe, bo to jest związane...
Nie ma sytuacji niemożliwych.
Czyli, ale jeżeli to jest współdomownicy, rodzina, to są, dochodzi do sytuacji...
No to już jest zupełnie co innego. To trzeba porozmawiać z mądrym księdzem, który pomoże rozeznać obowiązki stanu i wszystkie inne zobowiązania. To jest po prostu wezwanie do jeszcze intensywniejszego życia sakramentalnego.
Ale tej osoby, która wychodzi?
Tak. Tak. I to jest jedyna rzecz, którą można rekomendować. Jeśli nie da się uniknąć kontaktów z takimi osobami, szczególnie jeśli jest związek emocjonalny, to jest bardzo negatywne, to intensyfikacja życia sakramentalnego.
Dziękuję.
Ostatnie dwa pytania.
Tomasz Prusak, ja chciałem, pojawił się tutaj wątek muzyki. Ja chciałem zapytać się, czy słyszał Pan o czymś takim jak backmasking, maskowanie wsteczne. To jest takie ukrywanie w mowie odwróconej jakiejś treści. Na przykład zespół Led Zeppelin, była taka piosenka Stairs to Heaven. Jest tam taki 20-sekundowy fragment, który odsłuchany do tyłu gloryfikuje szatana.
Odsłuchiwał go Pan?
Na YouTubie jest ten fragment i tam go słyszałem dwukrotnie.
Ale słyszał pan puszczone odwrotnie, że tak, jest tak, tak. Zwrotem ku szatanowi, tak?
Tak. Jeszcze na YouTubie był polski hip-hop, zespół Kaliber 44. To jest, wokalista tego zespołu miał ksywę dającą do myślenia Magik. Wiem o nim, on popełnił samobójstwo, rzucił się z 9 piętra. Oficjalnie mówią, że to była schizofrenia. Ale on 4 lata wcześniej nagrał piosenkę taką, no, rap ten hip-hopowy i tam odsłuchana do tyłu, bardzo taka niepokojąca, nawet kolega ateista mówił, że miał jakieś odczucia słuchając tego od tyłu. 6-krotnie powtarza się tam, nie chcę tak żyć i w niektórych momentach nawet opisuje tą swoją śmierć, którą, to samobójstwo, które popełnił 4 lata później. Chciałem się zapytać, czy słuchanie tej muzyki może jakoś oddziaływać na człowieka i jakieś konsekwencje mogą tego być?
Ten zabieg, o którym tutaj mowa, jest najbardziej prymitywnym spośród zabiegów, którymi posługują się ludzie wykorzystujący muzykę jako nośnik własnych ideologii i duchowości. Wszelkiego rodzaju zabiegi na podświadomości człowieka w sposób oczywisty kodują się w jego, kodują się po prostu. Myślę, że no, rosnąca wiedza na ten temat, ja już znam w tej chwili i będziemy to sprawdzać, ale to jest kilkadziesiąt zespołów, kilkadziesiąt utworów czy kilkaset utworów. Będziemy sprawdzać po prostu po kolei utwory i zespoły, czy rzeczywiście coś takiego ma miejsce, prawda? Natomiast to oddziaływanie, jak mówię, ono jest jedną z mniej skutecznych, są dużo skuteczniejsze, działania przy pomocy częstotliwości po prostu, przebiegów dźwiękowych. Natomiast najogólniej trzeba powiedzieć w ten sposób, że jeśli ta praca zostanie wykonana, to będzie można odrzucić zespoły, które posługują się takimi takimi rzeczami. No i jeśli jest jakakolwiek wątpliwość, no to też należy odrzucić. To tych zespołów są miliony, więc można sobie zawsze znaleźć coś, co będzie neutralne duchowo. Natomiast ja się zastanawiam, jaka będzie niesamowita praca, żeby przebić się z tą informacją poza środowisko gorących katolików. Prawda? Że jakaś część muzyki popularnej i zespoły, które są znane, ja znam świadectwo opętania dziewczyny w wyniku bardzo intensywnej komunikacji z muzyką King Crimson. Ta dziewczyna była opętana, były nad nią modlitwy. Także podejrzewam, że to jest no, kolejna tak masywna problematyka, że nie wiem, będą musiały powstać jakieś fundacje, które będą zatrudniać naukowców, wolontariuszy, którzy będą musieli dokonać selekcji tych rzeczy. No, ale wyobrażam sobie szok kulturowy, który wywoła takie udowodnienie, że od 40 lat słuchamy rzeczy, które mogą kaleczyć duchowo.
Dominika Grabiec. Ja może do tej ostatniej wypowiedzi dopowiem tylko, że polecam kontakt ze środowiskiem właśnie akustyków muzyki, chociażby z muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sama słyszałam właśnie jednego z doktorów habilitowanych, który mówił, że rzeczywiście coś takiego ma miejsce, więc prawdopodobnie jest, no będzie popierał takie badania. Natomiast moje pytanie jest takie, przygotowując się do tej konferencji dzisiaj, przeglądałam różne materiały i znalazłam między innymi wśród symboli, którymi posługuje się New Age, które pojawiają się gdzieś w kulturze, no oczywiście rozmaite krzyże i tak dalej, zniekształcone. Znalazłam motyla, jednorożca i tęczę. No i to było dla mnie dosyć, nie wiem, no zdziwiłam się, zaskoczyło mnie to, dlatego że to były dla mnie zupełnie neutralne symbole do tej pory i jeżeli kojarzyłam je z jakąkolwiek symboliką, to raczej, nie wiem, średniowieczno-renesansową, związaną z ikonografią i tak dalej. I tam zresztą też te znaczenia były często bardzo ambiwalentne i pozytywne i negatywne, jak to w średniowieczu. Natomiast jak mamy się w takim razie odnosić dzisiaj do takich symboli? No bo wyobrażam sobie, że byłoby to trochę absurdalne nagle, nie wiem, usuwać zewsząd motyle, tęcze, które się pojawiają, nie wiem, na zabawkach dla dzieci, na przedmiotach papierniczych, no bo jest to dość oczywiste. No ale z drugiej strony, jeżeli niosą one dziś ze sobą właśnie to nowe, dodatkowe znaczenie, to jednak coś trzeba byłoby z tym zrobić, jakoś się do tego ustosunkować. I no to jest moje pytanie właśnie. Jaki pomysł?
To pytanie przekracza moje kompetencje. Tęcza jest symbolem z naszej tradycji. Noe dostał tęczę jako znak przymierza. To jest, było później zawłaszczane przez różne nurty kontrkultury, rozumianej bardzo szeroko. Jedno niebezpieczeństwo to jest takie, któremu ulega 57% Polaków, że nie wierzą w osobowe istnienie szatana. Nie wierzą w osobowe zło. Tylko 43% populacji uznaje. Ale drugie niebezpieczne przekonanie jest takie, że diabeł jest wszędzie i że jest silniejszy od Boga. To jest absurd. Diabeł jest stworzeniem, wygrywa z nim Michał Archanioł, również stworzenie. On nie konkuruje z Bogiem. Więc rada jest taka, posługiwanie się zdrowym rozsądkiem i bycie własną uświęcającej. I to są rzeczy, które naprawdę pozwalają jaśniej patrzeć na rzeczywistość wokół siebie i też nie dać się zapędzić w kozi róg przekonania, że jesteśmy osaczeni złem. Nie jesteśmy osaczeni złem. Istnieje kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt praktyk czy też ideologii, które niosą jakieś zagrożenia, no ale w kulturze są ich tysiące czy setki tysięcy. Oczywiście współczesna kultura, ale to jest proces trwający od renesansu, przestaje być bezpiecznym miejscem. I to jest dosyć smutne. No ale odkąd ludzie świeccy przejęli odpowiedzialność za kulturę, to ona degeneruje się. I to już jest tylko konsekwencja. My zbieramy konsekwencje 400 lat braku kryteriów prawdy i takich absurdalnych działań, jakie w kulturze zachodniej zachodzą od tego czasu, ale jak przypomnimy sobie, nie wiem, na przykład list papieża do artystów, to on miał absolutnie odmienne spojrzenie na kulturę, że wręcz przeciwnie, że jest dużo źródeł optymizmu. Myślę, że zdrowy rozsądek i łaska uświęcająca.
Dziękujemy panu Robertowi.